Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Dzisiaj jesteśmy w Konwersatorium z Pawłem Gradem. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry.
I rozmawiamy o książkach wielkich, o wielkich książkach. Dzisiaj w naszych przechadzkach po wielkiej bibliotece dotarliśmy do jednego z pism, które łączy antyk i średniowiecze swoim wpływem. Można też powiedzieć, że jest dość niezwykłym pomostem, historycznie rzecz biorąc, między chrześcijańską myślą wschodu i teologią zachodnią. Chodzi o hierarchię kościelną, autorstwa. No właśnie, tu trzeba się zdecydować. Chciałem z rozpędu powiedzieć, żeby nie wszystko od razu ujawniać, Dionizego Areopagity, że autorem dzieła jest Dionizy Areopagita, ale sumienie historyka filozofii każe mi natychmiast to skorygować, że chodzi o pseudo-Dionizego i zaraz będziemy wyjaśniali, dlaczego to konieczne uzupełnienie trzeba tutaj dodać. Powiedzmy sobie tak, jak to zwykle robimy w tym wstępie, wyjaśniając, o co dokładniej chodzi. Hierarchia kościelna pseudo-Dionizego to jest jedno z jego znanych nam pism w sposób naturalny, będące jakąś kontynuacją pisma pod tytułem Hierarchia Niebieska czy Hierarchia Niebiańska. Obok tego stoją pisma równie poważnie przez wieki traktowane, takie jak o imionach bożych, bardzo intensywnie przez teologów kolejnych wieków studiowane i wykorzystywane. I teologia mistyczna, którą rzeczywiście zgodnie z sugestią tytułu traktowano jako już ten najwyżej tak, położony głos teologa będącego autorem tej książki. I w tym piśmie i w pozostałych dawało sobie znać przysłowiowa taka niejasność tak, tego stylu, pewna trudność w zrozumieniu wszystkich wykładanych tam tez. Można powiedzieć, że w jakimś sensie wszystkie księgi pseudo-Dionizego są tajemnicze, żeby nie powiedzieć, nie użyć tak w szerokim znaczeniu słowa mistyczne. A również tajemnicą jest sam autor, który sam dołożył wiele trudu, wiele starania w swoich pismach, żeby się zidentyfikować z historyczną postacią nawróconego na Areopagu Dionizego, którym czytamy w Dziejach Apostolskich, że po mowie świętego Pawła nawrócił się do Chrystusa. Cóż, legenda, martyrologium na różne sposoby tego
Dionizego.
Bo jest on
świętym, tak?
No właśnie, Kościoła. Świętym Kościoła, na różne sposoby go wiąże z długimi szlakami przez Europę i to jest ten pierwszy pomost wschodu i zachodu, bo ten święty Dionizy, w Atenach go poznajemy, ostatecznie pojawia się w Paryżu i był przez chrześcijaństwo, przez wieki identyfikowany z męczennikiem, biskupem Dionizym, którego możemy sobie zawsze zobaczyć w portalu katedry Notre Dame, jak trzyma swoją głowę obciętą. No bo tak również czytanie o tym świętym mówiło, że obcięto mu głowę, to jeszcze przez jakiś czas z nią chodził. Ale to jest taki moment, jakby to powiedzieć, fabularny tej sprawy. Natomiast problemem, który się wiązał z historią intelektualną, jest to, że tak mocno rzeczywiście identyfikowano to z autorytetem ucznia apostolskiego. Dzisiaj wiemy, no właściwie chyba bez większych wątpliwości, że na pewno nie chodzi o kogoś z tamtej epoki, to wiemy na pewno. Natomiast kim był ten autor, nie wiemy do dzisiaj. Najrozmaitsze hipotezy tutaj się mnożą, żadna nie dochodzi do dojrzałości. Właściwie uczeni rozłożyli już ręce i powiedzieli, że wiemy, że to jest jakiś nieznany, być może rzeczywiście noszący imię Dionizy, ale jakiś syryjski mnich z przełomu V-VI wieku. Tyle wiadomo.
Dodajmy tylko jeszcze, że ta identyfikacja z Dionizem Areopagitą, to tak jak powiedziałeś, no to jest przede wszystkim oczywiście ona znaczyła to, że mieliśmy do czynienia, czy tak go postrzegano w takiej aurze, jakby te pisma były czytywane, ucznia apostolskiego, ale też jednocześnie kogoś to przez jakby taki fakt geograficznego przynależenia do Aten, tak, do Areopagu, dziedziczył ten autorytet mądrości właśnie greckiej, pogańskiej i przez swoje nawrócenie, jakby dodatkowo jeszcze zaznaczał, że ta nauka ma tutaj nie tylko charakter poświęcony nauki, jakby objawienia, ale również jest spadkobiercą mądrości pogan, do której zresztą Paweł, ten nauczyciel Dionizego, był posłany. Więc to takie rzeczywiście bardzo nasycone, bardzo ta genealogia, jakkolwiek być może trochę fabularna, dzisiaj dowiemy, jest bardzo nasycona znaczeniami i miał głęboki sens.
Tak, nie dziwimy się, że z jednej strony teologowie wschodu, teologowie bizantyjscy, właściwie całą swoją drogę intelektualną zawsze zaczynali od uważnej lektury tego korpusu dionizyjskiego, że to jest swoisty podręcznik teologii, jeśli można użyć tego słowa, i że również z tego względu to pismo zostało przekazane teologom Zachodu jako swoista reprezentacja tej najbardziej źródłowej teologii ojców. W ramach swoiście dyplomatycznych podarunków, zrozumiałych, skoro Dionizy miał być biskupem Paryża, jasne, że i razu pewnego papież ofiarował władcy Franków pisma Dionizego, a potem znowu cesarz bizantyjski innemu władcy Franków, także ten szlak był przecierany politycznie. Potem trzeba było ten tekst przełożyć, bo tekst grecki na Zachodzie sam z siebie nigdy w tych wiekach nie funkcjonował, trzeba było go przełożyć, mieliśmy mniej doskonały przekład opata Hilduina, z nomen omen opactwa świętego Dionizego, Saint-Denis pod Paryża.
Dzisiaj to już dzielnicę, zdaje się.
Tak, już tak można powiedzieć, dosyć trudna w przebywaniu, ale cały czas naznaczona historią. No i doskonalszy i o wiele bardziej wpływowy przekład Jana Szkota Eriugeny, który na dodatek jeszcze, mówię teraz o Szkocie Eriugenie, był na tyle przejęty tym, co znalazł w teologii Dionizego, że jakby to powiedzieć, nasączyła ona jego własne dzieło i pisma, które potem istotnie oddziaływały na teologów z Zachodu. Pisma Eriugeny były również jakimś sposobem przekazu tego co on wyczytał u Areopagity. Dopiero wraz z renesansem, wraz z badaniami Erasma z Rotterdamu i Lorenzo Valli mamy do czynienia z naruszeniem tej pewności, że chodzi o ucznia apostolskiego. Jeszcze Tomasz z Akwinu jest w XIII wieku rozczytany i scholastycy rozczytani w dionizm, jako dionizm. Próbują na wszelkie sposoby łączyć Dionizego z teologią ojców w innym wydaniu, bo wydaje im się, że to są pisma najbardziej jakby wzorcowe. Tyle jeśli chodzi o autorytet tego autora i jego, najkrócej mówiąc, jego drogę do duszy Europy i w tym także do duszy Zachodu. Można powiedzieć, że po tej demaskacji renesansowej Dionizy jeszcze przez dłuższy czas opierał się, można dosyć długo, nie zgadzano się, tak, trwał spór, tak, który dzisiaj już możemy uznać za rozwiązany. Rzeczywiście mamy do czynienia z niezwykle sprawnym i nieprawdopodobnie intelektualnie ciekawym falsyfikatorem, tak można powiedzieć o tym autorze. A za chwilę naszym zwyczajem każdy trochę o tym, co znalazł w hierarchii kościelnej, piśmie, które zawiera więcej niż na pierwszy rzut oka swoim tytułem, zdaje się obiecywać dzisiejszemu odbiorcy. Wracamy do naszej rozmowy, tym razem o pseudo-Dionizego Areopagity hierarchii kościelnej. Przed przerwą trochę wprowadziliśmy w skomplikowaną i tajemniczą historię tego utworu. Każdy z nas przed tym dzisiejszym programem odnawiał swoją znajomość z tym tekstem. No, ciekaw jestem, co ty, Pawle, znalazłeś tam ciekawego.
Tak jak powiedziałeś, to jest dzieło, które oferuje dużo więcej niż sugerowałby tytuł, bo ktoś, powiedzmy, można powiedzieć tak nieuprzedzony, kto sięga po książkę, mógłby myśleć, że jest to książka, no nie wiem, o biskupach i kardynałach, tak, no bo to jest to, co rozumiemy pod pojęciem hierarchii kościelnej dzisiaj.
Annuario Pontificis.
Tak, nie, znaczy, owszem, jest tam sporo na temat święceń duchownych oraz w ogóle różnych stanów w kościele, które tworzą, oczywiście, że składają się na to, co można nazwać taką hierarchią właśnie instytucjonalną kościoła, czy hierarchią stanów, ale to może tego zacznijmy, zanim opowiem, co mnie zainteresowało, to dwa słowa w ogóle na temat zawartości dzieła, bo to nie jest oczywiste tak właśnie po tytule sądząc, że dla Dionizego hierarchia to jakby to nie jest, jakby się mogło wydawać, wyłącznie nazwa pewnego sposobu organizacji instytucji kościelnej, tylko pewna zasada, no taka, nie bójmy się tego słowa, metafizyczna, tak? To znaczy tutaj wyraźnie widać te, powiedzmy, takie platońskie czy neoplatońskie wpływy w jego myśli, które jakby sprawiają, że dla niego takim podstawowym schematem, za pomocą którego on porządkuje sobie rzeczywistość wszelką, tak, rzeczy cielesnych, duchowych, całego świata, jest właśnie hierarchia bytów, które zależą od siebie na zasadzie pewnych jakby szczebli, i wypływają z tego pierwotnego źródła, które już od niczego nie zależy, a którym jest sam Bóg i tak, i najwyższe dobro. I hierarchia jest po pierwsze porządkiem pochodzenia tych wszystkich rzeczy z Boga, ale zarazem porządkiem powrotu do Niego, w tym sensie, że przeznaczeniem wszystkich rzeczy, a człowieka w szczególności, i jako tutaj jednego z głównych podmiotów historii zbawienia, jest powrót do tego źródła. I hierarchia tam chyba gdzieś, zdaje się, już na początku pada tego dzieła, hierarchia dla Dionizego jest tym sposobem, w jaki całe stworzenia, tutaj ludzie w szczególności, ludzie jako członkowie właśnie Kościoła, powracają do swojego źródła, jakim jest Bóg. Czyli po prostu jakby no, zbawiają się, tak? No i teraz hierarchia kościelna, o której tutaj mówimy, wyróżnia od hierarchii niebieskiej, tworzonej przede wszystkim przez duchy, jest, na hierarchię kościelną składa się wszystko to, co stanowi środki właśnie do tego zbawienia. I tutaj w pierwszych, po takim ogólnym wprowadzeniu, Dionizy najpierw rozważa kwestie związane z sakramentami, które właśnie są takim narzędziem zbawienia i czymś, co jest takim kanałem, przez który do nas dociera łaska, która nas pozwala, jakby, czy pozwala nam do Boga wrócić. Są to rozdziały poświęcone chrztowi, Eucharystii i generalnie tym sakramentom związanym z olejami namaszczenia, tak? Przede wszystkim bierzmowaniem. No i potem następują rozdziały właśnie, które dotyczą już hierarchii kościelnej w sensie różnych stanów kościelnych i święceń kapłańskich i też zobowiązań mniejszych. Natomiast ja chciałbym, to jest ta część, której ja chciałem powiedzieć, to co mnie uderzyło, czy co mnie zwróciło moją uwagę, to jest sposób, w jaki Dionizy mówi właśnie to, co mówi w tej pierwszej części, czyli w tej części poświęconej sakramentom, bo no nie ukrywam, że tutaj no może działa taka reguła, że lubimy takie, jakby te piosenki, które już dobrze znamy, ale w naszej redakcji Chrystiani to jest ten wątek znaczenia roli sakramentów, liturgii, obrzędów w Kościele jest jakoś szczególnie eksponowany. I uderzyło mnie to, że Dionizy traktuje, znaczy po pierwsze w ogóle umieszcza na początku swoich rozważań, te rozważania o sakramentach, tak? Znaczy jakby jednak dla niego są one tak się wydaje, podstawowym narzędziem po prostu zbawienia, nie tylko jakąś taką, powiedzmy, no, konieczną, ale w gruncie rzeczy drugorzędną formą wyrazu wiary, która no, mogłaby się bez nich obyć. A po drugie to, że widać w takich rozważaniach o sakramentach takie jakby dwa, a może to, że ja to widzę, to jest wynik już tego, że patrzę swoim uprzedzonym, współczesnym okiem, ale widzę tam pewne napięcie, tak? Że z jednej strony jego właśnie platońskie przekonania skłaniały go do wniosku, że zasadniczo rzecz biorąc naturę duchowe, w tym Bóg, tak, nie mogą, czy jakby między nimi a naturami cielesnymi istnieje pewien rodzaj, no, takiej nazwijmy przepaści, tak, która jest właściwie no, niemożliwa do przeskoczenia i kiedy bardziej kładzie na to akcent, no to jest skłonny mówić o sakramentach, czy w ogóle obrzędach, jako o taki właśnie, powiedziałbym, sposób, który mi się kojarzy dosyć z takim współczesnym sposobem mówienia o tych kwestiach, czyli jako o pewnych symbolach, tak, to znaczy, że no zasadniczo celem, że tak powiem, naszego zbawienia jest doskonałe poznanie Boga i upodobnienie się do Niego, jest to pewien akt intelektualny, no ale ponieważ my jesteśmy też tacy tutaj uwikłani w ciało, no to mamy te obrzędy, które nam jakby pokazują to, czy jakby są i opowiadają nam za pomocą gestów to, co w sumie można by poznać bez nich, tak? Ale z drugiej strony, i to jest też wątek, który u Dionizego jest opowiadany za pomocą tego języka platońskiego, jest ten wątek wcielenia, to znaczy tego, że Bóg, już to nie jest jakby teza wywiedziona z jakichś pryncypiów czysto filozoficznych, tylko po prostu pewna teza historyczna, tak? Bóg się wcielił i jakby sam, można powiedzieć, przekroczył tę przepaść między światem duchowym a zmysłowym, co sprawia, że sakramenty, szczególnie jest to jakby dla nas łatwe do zrozumienia w przypadku Eucharystii, ale to inne też, są nie tylko symbolami, ale też są skuteczne. W tym sensie, że jak mówi ta formuła, którą być może część z nas zna z katechezy Kościoła, w doktrynie katolickiej jest tak, że sakramenty są tym, co znaczą. Czyli nie są po prostu tylko znakami, ale też są skuteczne jako pewne działania, które wytwarzają pewne stany rzeczy, a nie wyłącznie odsyłają do jakichś praw duchowych. I właśnie to napięcie między dwoma jakby częściami tego wywodu mnie uderzyło, bo widzę w tym jakiś taki jestem zalążek czegoś, co znam dzisiaj bardzo dobrze, czyli właśnie tego położenia akcentu właśnie na rytuał jako na wyłącznie symbol, a z drugiej strony taką jeszcze takie myślenie chyba, jak się wydaje, bardziej związane z takimi integralnymi formami pobożności czy religijności, której działania religijne, rytuały są nie tylko symbolami, ale są po prostu skuteczne jako działania.
No, wydaje mi się, że dotknąłeś po prostu tego, co jest szerzej biorąc całym problemem takiej ambiwalencji w relacji między platonizmem, podstawową karmą filozofów greckich, którzy się do chrześcijaństwa garnęli, a no, mówiąc tak zasadniczo, dogmatem chrześcijańskim, dogmatem o wcieleniu. Bo z jednej strony, to przecież wiemy, platonizm dostarczał szukającym zrozumienia chrześcijanom pewnych gotowych formuł, dosłownie mówiąc, teologii, prawda, idącej bardzo od razu do góry, takiej teologii, która jakoś odrywa od materialności, wyraźnie blokuje myślenie o zamknięciu człowieczeństwa, świadomości i tak dalej wewnątrz materii, gwarantuje w jakimś sensie niezależność, jakąś można powiedzieć też i pierwszeństwo światu ducha. Więc to była bardzo atrakcyjna pod tym względem również przez wieki formuła. Z drugiej strony, no właśnie taka, która bardzo szybko okazywała się podstępna dla chrześcijaństwa, bo wprowadzała w trudność, po co zmartwychwstanie ciał, po co wcielenie. No jakaś taka sugestia ze strony platonizmu zawsze by szła sugestia albo w stronę takiej pozorności tego materialnego spotkania spotkania bóstwa z materialnością, albo w stronę jakiegoś praktycznego potem pominięcia tego wątku. Więc tyle. Wydaje się, że jest jakimś, tak niektórzy historycy filozofii twierdzą, jest jakimś cudem intelektualnym to, że właściwie większość ojców będących intelektualnie platonikami właściwie albo tego problemu do końca nie zauważała, a dokonywała korekty chrześcijańskiej wewnątrz tego swojego platonizmu, no albo już można powiedzieć z większą determinacją i świadomością takie korekty wprowadzała, bo to rzeczywiście takiej religii filozoficznej typu platońskiego nie mamy tutaj u pseudo-Dionizego i też nie mamy tej sugestii na przykład, która zawsze istnieje jako pokusa, tak, że ten świat materialny religijności jest tylko takim światem wstępu dlatego, żeby się oderwać i go opuścić.
Tak, no może to jest bardzo możliwe, że po prostu te dzieje różnych aberracji, zmian, przekształceń, doktryny, które nastąpiły między nami a Dionizem sprawiają, że my dzisiaj czytając ten tekst widzimy w nim te wszystkie możliwości, które potem zostały jakby rozwinięte, tak, w sensie też możliwości pewnego właśnie na przykład wyrwania jakiegoś elementu tej tezy i jej absolutyzacji, tak jak na przykład można to z pewnością zrobić z tą tezą o tym, że sakramenty są pewnymi symbolami, tak. Natomiast mi się jeszcze wydaje, że to, co sprawiło, że miałem poczucie, że właśnie dla Dionizego to jeszcze nie jest żaden szczególny problem, to, że warto na przykład spojrzeć na też porządek, jakim on w odniesieniu do wszystkich tych sakramentów swój wywód przeprowadza. To znaczy, wygląda to w ten sposób, że zawsze najpierw jest wyłożenie, jak on to nazywa, tak tajemnicy, tak, czy tego misterionu danego sakramentu, na czym on polega, i to jest ważne. To nie jest wyłącznie rozważanie o jego duchowym sensie, oderwanym od materii sakramentu, tylko właśnie jest po prostu opis wydarzeń duchowych, które polegają również na wykonywaniu pewnych czynności, jak najbardziej fizycznych, i dopiero potem następuje osobna część, to rozważanie, gdzie Dionizy podejmuje się jakby takiego wyjaśnienia sensu duchowego, który towarzyszy tym różnym gestom, tak? I wydaje mi się, że tutaj jednak widać tę pewną równowagę, czy to nie jest tak, że I zdaniem Dionizego cała jakby istota tego sakramentu sprowadza się do tej drugiej części. Do tego, że on po prostu jest pewnym komunikatem, który można potem, prawda, tak jakby Dionizy trochę wychodził, tak jak czasami to bywa dzisiaj w kościele, tak? Zwłaszcza przy dużych świętach, że się pojawia taki komentator przed liturgią i objaśnia, co się będzie działo. To jakby, to nie tylko o to chodzi. Tutaj jednak wyraźnie widać, że dla niego chrzest na przykład nie jest po prostu jakimś zdarzeniem dziejącym się w świecie czysto duchowym, które no tutaj z powodu naszej ułomności wyłącznie jest, dzieje się też materialnie, no tylko polega na tym, co widzimy. Także no on chyba rzeczywiście, tak jak mówisz, no jest to, i wydaje mi się, że przynajmniej dla niego to napięcie, czy ten, to napięcie istniało, tak jego myślę, ale chyba jeszcze nie było żadną sprzecznością wtedy.
Każdy z ojców musiał sobie z tym na różne sposoby radzić. Wyobraźmy sobie, przecież to jest pasjonujący pejzaż metafizyczny, myśl neoplatońska, ta rozwinięta z tymi najróżniejszymi wersjami, bardziej lub mniej szczegółowo rozpisanymi tych kolejnych hierarchii, od tej ginącej w zupełnie w jakiejś dla nas niepoznawalności jedni, którą sobie ojcowie jednak zidentyfikowali, utożsamili z Bogiem, ale właśnie z Bogiem, ale zaraz poniżej tego są kolejne emanacje, które w neoplatonizmie schodziły w hierarchii jedna po drugiej, natomiast ojcowie z jakąś gracją teologiczną zamknęli te pierwsze trzy w wizji niehierarchicznie złożonej trójcy, w której ojciec nie jest bardziej Bogiem niż syn i tak dalej, jak to święty Atanazy no, wszystko miał okazję też wyłożyć. No a potem z podobną gracją potrafili w języku emanacji neoplatońskiej wypowiedzieć zupełnie dla tego neoplatonizmu obcą myśl o kreacji, o stworzeniu z niczego. O takim jakby otchłani rzeczywiście, która powstaje między stwórcą, stworzeniem. Stworzenie nie jest wyłaniającym się wewnętrznym życiem Boga, tylko rzeczywiście stawianym obok, poza nim stworzeniem, ale wiemy, że to przez wieki było wyzwaniem, jak się czyta mistrza Eckharta, który był jednym z chrześcijańskich czytelników pseudo-Dionizego, jak się czyta innych z kolei mistyków nadreńskich, no to widzimy, jak mimo wszystko ten platonizm bardzo chciał żyć niezależnie od chrześcijaństwa. Niemniej, przyznajmy, jak się przegląda te pisma Dionizego, to one są bodaj najbardziej nam dzisiaj dostępnym takim obrazem tego, jak na wielkim obrazie świata, wszechświata, właśnie hierarchicznym, bardzo atrakcyjnym z tego powodu, bo porządkującym także, dającym swoisty spis treści o wszystkim. Prawda? Równocześnie dokonuje się tych korekt, przesunięć, które tworzą z autora chrześcijańskiego teologa, a nie tylko po prostu ucznia Proklosa czy Plotyna. Wracamy do naszej rozmowy o pseudo-Dionizego Areopagity, dzieł pod tytułem Hierarchia Kościelna. Przypominamy, że to utwór zawsze właściwie występujący razem z innymi traktatami tego autora, więc jego wydzielenie tutaj przez nas w rozmowie jest po prostu tyle tylko, że wzięciem na bok jednego z utworów z Corpus Dionysiacum, z pewnej całości. Przed przerwą Paweł Grat mówił o tej ciekawej pozycji sakramentów, jako właśnie tworzących u podstaw tę hierarchię, prawda, o której o pseudo-Dionizy chce mówić. To jest jakiś traktat o Kościele. Poprzez ten utwór, jak mówiliśmy, teologowie zaprawiali się, tworzyli swoje podstawy do dalszej refleksji. To jest dla wschodu i zachodu jeden z fundamentów rozumienia Kościoła. I ktoś, kto podchodziłby do tej książeczki bez jej czytania, według pierwszego skojarzenia z tytułem związanego, no by sobie wyobrażał, że to nic innego jak wielokrotnie skarżony, jurydyczny, taki prawny model. No bo hierarchia tak kojarzy się z tym, że mamy momenty prawne, podziału, ustanawiania, kto wyżej, kto niżej, kto się do kogo zgłasza, chain of command i wszystkie powiązania, które tworzą obraz społeczeństwa uporządkowanego, ale też i pod tym względem niebezpiecznego, opresyjnego i tak dalej. I zazwyczaj idą z tym razem oskarżenia, że Kościół jest w całości utożsamiany z duchownymi. Takie wyobrażenie, że jeśli mówimy o hierarchii, no to rzeczywiście w porządku prawno-kanonicznym to jest tak, że hierarchię tworzą duchowni. Tymczasem u pseudo-Dionizego hierarchia kościelna to jest określenie, które ogarnia właściwie całe kościelne ciało pańskie. Tak? To jest nałożenie, że ta wspólnota, ta społeczność, ona jest wewnętrznie hierarchiczna. To nie jest, hierarchia nie jest tylko nałożonymi obręczami na tę społeczność, tylko jest czymś, co całą tę społeczność od wewnątrz ustanawia jako, no tutaj oczywiście jest specyfika tego neoplatonizmu, prawda, że próbuje się również Kościół zrozumieć jako serię momentów w tym zstępowaniu tej światłości boskiej poprzez całą rzeczywistość. I to specyfika neoplatonizmu, zawsze o tym pamiętajmy, żeby cokolwiek zrozumieć, trzeba umieścić to między jednym a drugim. Tak? Trzeba powiedzieć, że jest niżej tego, powyżej czegoś, poniżej czegoś. To jest taki odruch. Ale wewnątrz tego odruchu neoplatońskiego, tej techniki również neoplatońskiej, mamy mimo wszystko u pseudo-Dionizego próbę zrozumienia każdej z rzeczywistości, która w kościele się mieści. I w tym również jest rzeczą być może zaskakującą, że przedostatnia część tego traktatu jest poświęcona laikatowi. Zanim otrzymamy w ostatniej części też bardzo piękny i ciekawy wykład na temat egzekwii, na temat pogrzebu, tak? Bo to chodzi o moment przejścia z tego świata do tej rzeczywistości, która ma być rzeczywistością zbawionych, no to wcześniej mamy laikat, który owszem, no nie jest opisany jako spełniający jakieś zadania hierarchiczne, ale można powiedzieć w hierarchii kościelnej niezbędny, bo jest tą częścią kościoła, który niejako odbiera te dary, które są zarówno z tej przestrzeni sakramentów, jak i z rąk tych upoważnionych kapłanów odbierane. Zresztą to jest ciekawe, prawda, że to, co powiedziałeś wcześniej, że traktat o hierarchii kościelnej nie zaczyna się, nie mówi o rozdaniu zadań ludziom od najwyższego do najniższego, tylko mówi najpierw o ustanowieniu od wewnątrz całej tej wspólnoty przez strukturę sakramentalną. I tutaj nagle ten początek łączy się z końcem, ponieważ laikat jest tak naprawdę ustanowiony do tego, żeby być w kościele, ustanowiony przez te sakramenty, o których mowa jest na początku, przez chrzest przede wszystkim. I to jest taki jedyny wraz oczywiście z bierzmowaniem, którego tutaj pozycja jest jeszcze nie opisana dokładnie, jest tym, co niejako wpuszcza do kościoła ten zespół ludzi i ustawia ich w określonym miejscu. To też oczywiście warto sobie zdawać sprawę, jak tutaj zresztą nieraz się sugeruje, że te bardzo duchowe, teologiczne rozważania pseudo-Dionizego zawsze dawały się też pięknie malować, rysować, rozpisywać na schematy. Traktat o hierarchii kościelnej właściwie jest trochę traktatem o kościele zgromadzonym w świątyni, kościele, w którym się celebruje i właściwie całe to ich rozstawienie tych różnych elementów tej celebracji jest tam obecne i podobnie, gdy przystępuje się do omawiania sprawy laikatu, to też bardzo ciekawe, mówi się tam zarówno o tych, którzy po prostu są ochrzczeni i należą do kościoła, mówi się tam również o tych, którzy wraz z chrztem ponadto posługują się środkami doskonałymi podążania za Chrystusem i tutaj się w ten sposób wyodrębnia grupę mnichów. I to jest też ciekawe, że ona jest po staremu bardzo blisko laikatu umiejscowiona.
Choć z drugiej strony to, co Dionizy mówi o mnichach, też pokazuje, że ten schemat hierarchicznej emanacji jakby nie jest taki zupełnie u niego liniowy, tak? To znaczy, bo z jednej strony właśnie mnisi znajdują się, czy są grupowani, przynajmniej w tej części rozważań, która jest bliżej raczej laikatu, w tym sensie, że nie posiadają oni żadnych święceń, w sensie żadnego ze stopni święceń kapłańskich, tak? Przynajmniej nie wchodzi do definicji. Czy ktoś może być równocześnie mnichem i kapłanem, ale to nie jest jakby przecież konieczność. Więc wydawałoby się, że są bliżej tego końca hierarchii, powiedziałbym, no, niższego, tak? Ale z drugiej strony jestem bardzo ciekawe rozważania o tym, dlaczego mnich stoi, kiedy składa przyrzeczenie. Otóż stoi dlatego, mówi Dionizy, że w ten sposób wyraża to, że stoi w sposób osobny, czy znaczy nie klęka przed tym, kto mu udziela, czy przed kapłanem, czy przed kimkolwiek innym, tylko jest jakby, zresztą zgodnie z, jak się wydaje, ze starymi ideałami monastycznymi, jest, odpowiada, stoi sam na sam przed Bogiem. Oczywiście jakby istnieje cała wspólnota, której żyje, ale niemniej jest podkreślone to, że pod pewnymi względami mnich jest, no, właśnie, wydawałoby się, poniekąd wystaje ponad tą hierarchię.
Samotnym strzelcem.
No, w każdym razie jest sam na sam z Bogiem, tak? I to jest istotne, bo w ogóle mi się tak wydaje, że hierarchia, o której tutaj mówi Dionizy, oczywiście ten platoński schemat emanacji, w której kolejne szczeble są coraz wątlejszym odbiciem pierwotnego wzoru i tak właściwie zanikają w jakiejś nicości, no, w takim wykładzie, tak powiem, właśnie takim, jak teraz powiedziałem, no to ona, ta metafora, czy ten obraz podpowiada nam takie myślenie, w którym właściwie celem tych emanacji jest tylko to, że te dobro, które znajduje się w tej pierwotnej jeni, się po prostu musi przelewać, ale zasadniczo to na końcu tej emanacji ono znika bez jakiegoś celu. Taki schemat oczywiście wpisywałby się w nasz stereotyp tego, czym jest hierarchia, znaczy jako pewien system w gruncie rzeczy opresji, tak, czy czystej podległości. No więc wydaje mi się, że jednak Dionizy, nawet jeśli to nie jest zawarte w samym pojęciu, czy powiedzmy terminie hierarchia, ale w tym, co pisze, to jest widoczne, że jednak ta hierarchia tworzy nie po prostu jakąś drabinę, która staje się coraz bardziej wątła i jest dalej od swojej podstawy, czy źródła, tylko pewien organizm, tak? To znaczy ostatecznie, po pierwsze, jakkolwiek ludzie, którzy tworzą hierarchię, mówię tu o hierarchii w sensie stanów kościelnych, tak? Jakkolwiek otrzymują różne godności, to wszystkie te szczeble są tworzone z tego samego materiału, którym jest ludzka natura. W związku z czym hierarchia nie jest tak naprawdę hierarchią, powiedzmy, typów ludzkich tutaj, czy jakichś osób, tylko raczej funkcji, tak? Czyby roli, którą one odgrywają z Bożego nadania, to po pierwsze. No, po drugie, w organizmie, nawet jeśli sobie organizm może być hierarchicznie zorganizowany, zresztą to jest też obraz, po który sięga święty Paweł właśnie, tak? Znaczy, możemy twierdzić, że wszystko jest ze względu na głowę, tak? I na Chrystusa głowę. To jest prawda, ale prawdą jest też, że w organizmie te relacje nie są jednokierunkowe, tak? Czy to nie jest tak, że wszystkie inne członki wyłącznie służą głowie, a głowa jakby nie ma żadnych zobowiązań, niezależna w żaden sposób, powiedzmy, należałoby ostrożnie używać tego słowa, zależna od innych członków. Co oznacza, że na pewnym poziomie dla każdego z tych członków, nawet tych niższych, można znaleźć ważną rację jego obecności w tym organizmie, tak? A nie tylko to, że po prostu jest emanacją czegoś doskonalszego, tak? Tylko też ma swoją rolę do odegrania i pod pewnym względem te doskonalsze części nie mogłyby swojej roli odegrać po prostu, gdyby nie on.
Można, warto dodać, że jest to również takie pismo, w którym dla człowieka może przyzwyczajonego na przykład do pewnego sposobu wypowiadania się na feudalnym zachodzie. No nie znajdziemy tutaj w tym wschodnim piśmie teologicznym jakiegoś nakładania się tej hierarchii nadprzyrodzono-sakramentalnej na przykład jakąś hierarchię stanową, hierarchię polityczną. Prawda? Jej nie mamy. To może być element zaskakujący, biorąc pod uwagę przenikanie się jednak już w czasach chrześcijańskich tych dwóch porządków, biorąc pod uwagę powagę, z jaką pewne funkcje polityczne w początku nawrócenia cesarstwa były również interpretowane teologicznie. Tutaj czegoś takiego nie mamy. Nie mamy takiego jakby rozwarstwienia. To jest zresztą zgodnie z tytułem jednoznacznie hierarchia kościelna, która się jakby tworzy z powodu daru Bożego, ale jakby nie ustanawia miejsca, nie ustawia człowieka w określonym miejscu społeczeństwa. Tyle naszego wglądu w hierarchię kościelną, no właśnie hierarchię kościelną nie jako taką, tylko w hierarchię kościelną pseudo-Dionizego Areopagity, doktora hieratycznego, jak to on w historii był określany. Mamy jak zwykle nadzieję, że albo to państwa zachęci do sięgnięcia do tych tekstów, albo przynajmniej zabawi przez chwilę przypomnieniem tego ciekawego źródła refleksji. Obaj państwu uprzejmie i serdecznie dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Ja dziękuję mojemu rozmówcy dzisiejszemu, Pawłowi Gradowi. Państwa jak zwykle zapraszam do konwersatorium w przyszłą niedzielę o godzinie 13. Do usłyszenia, Paweł Milczarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.